Zbliża się 14.07, wobec tego przez najbliższą niespełna godzinę będziemy mówili o kulturze w regionie.
Kulturalne Lubuskie.
Janusz Muński przy mikrofonie, Andrzej Pijanowski za szybą. Witamy Państwa gorąco. Dzisiaj poświęcimy czas m.in. wystawie w Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Poznamy bliżej lubuską Jane Doe z Muzeum Archeologicznego w Podzielonogórskiej Świdnicy. A trzecia i ostatnia część rozmowy z Lechem Mackiewiczem nastąpi później. Opozycjonistą, emigrantem, aktorem, reżyserem, autorem sztuk. Opowiemy również o atrakcjach przygotowanych na ten rok przez Klub Kultury Jedynka w Gorzowie Wielkopolskim. A będzie nam towarzyszyć jak zwykle polska muzyka, poezja śpiewana. Na początek Grzegorz Turnau. Czy muzealna wystawa może ekscytować? Pytanie z pozoru banalne, ale chyba nie wtedy, kiedy chodzi o efekty analiz specjalistów nauk biologicznych, którzy używali do badań zaawansowanego technologicznie sprzętu i najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny, zupełnie jak w laboratorium kryminalnych zagadek CSI. Rekonstrukcja twarzy, zmiany patologiczne, przebyte choroby, człowieka, który oczywiście żył onegdaj, tego wszystkiego można się dowiedzieć, oglądając wystawę zatytułowaną Lubuska Jane Doe, czyli prywatna historia z czasów wojny i zarazy w Muzeum Archeologicznym w Świdnicy pod Zieloną Górą. O ekspozycji opowiedziała jej kustosz Ewa Przechrzta.
Sprawa jest sprzed kilkunastu lat, z 2002 roku. Wtedy właśnie zupełnie przypadkowo miało miejsce odkrycie. Podczas prac budowlanych właściciel posesji natknął się na coś, co mu wyglądało na jakiś wyjątkowo twardy korzeń. Kiedy to podważył, okazało się, że jest to kość ludzka. Wtedy podejrzewał oczywiście, że nie jest to jakieś takie bardzo odległe czasowo znalezisko, tylko jest to jakiś pochówek żołnierza niemieckiego bądź ofiary morderstwa, no i w związku z tym zadzwonił na policję. Policja, ponieważ te kości wychodziły ze ściany wykopu fundamentowego, dość rabunkowo zaczęła pozyskiwać te kości, żeby dojść do czaszki. Troszeczkę to nam zrujnowało późniejszą pracę, ponieważ zostały przemieszczone nieudokumentowane kości dolnej partii szkieletu. Na szczęście w okolicy kości biodrowych z lewej strony znaleziono monety, duże srebrne monety, na których doskonale było widać wizerunki dawnych władców, którzy byli emitentami tych monet, no i oczywiście daty. No więc kiedy policjanci przeczytali, że są to XVI i XVII-wieczne monety, no to doszli do wniosku, że to raczej jest rzecz dla archeologów. No i od tego się cała sprawa zaczęła. Część szkieletu została wyeksplorowana już metodami archeologicznymi i rozpoczęły się analizy archeologiczne, ale oczywiście największe jakby takie zasługi w interpretacji dała nam analiza antropologiczna. I dopiero kiedy określono, że jest to szkielet kobiety w wieku około 18-19 lat, dało nam to asumpt do tego, żeby cokolwiek na temat tej osoby sądzić. Ale ta sprawa musiała jeszcze długo poleżeć, żebyśmy uzyskali takie efekty jak dzisiaj, bo dopiero niedawno nawiązaliśmy współpracę właśnie z panią Dorotą Lorkiewicz-Muszyńską z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzięki jej pracy, dostępowi do nowoczesnego sprzętu, programów komputerowych udało się tą twarz zrekonstruować. No i jest to rzecz wyjątkowa. Właściwie tego typu rekonstrukcje dostępne są w muzeach tylko w dwóch miejscach, w dwóch muzeach w Polsce, a teraz również w Świdnicy.
Co wiemy o Jane Doe?
Okazuje się, że nie była to młoda kobieta, ale dziewczyna, 16-latka, która miała pewne problemy zdrowotne, nie mówię o tym ostatecznym, który ją zabił, czyli o Junie, ale też zauważono asymetrię szczęki, żuchwy, więc miała nieprawidłowy zgryz. Na zdjęciach z tomografii widać niewyrżnięte do końca zęby. Tak zwany wiek kostny pani doktor Lorkiewicz-Muszyńska określiła na wiek 17 lat.
To są szczątki doczesne tej dziewczyny.
Tak.
Była bardzo niska.
Tutaj akurat w tej naszej rekonstrukcji ułożenia szkieletu Jane brakuje kości stóp. Jej wzrost przyżyciowy wynosił około 155 cm, więc jak na nastolatkę nie była aż taka niska. tym, że to ułożenie się troszeczkę różni od tego rzeczywistego. W trakcie eksploracji pracą policji przyglądał się właściciel posesji i tylko dzięki jego przytomności umysłu udało nam się pewną zagadkę wyjaśnić. Właściciel posesji zauważył, że kości udowe i piszczelowe nie były ułożone jedna za drugą, tak jak w przypadku anatomicznego położenia, tylko tak jakby zachodziły na siebie, były ułożone na zakładkę i to sugeruje, że te nogi były w kolanach ugięte i dzięki temu się zmieściła.
Czy to sugeruje, że pochówek był bardzo szybki,
tak, niewątpliwie. Był to pochówek pospieszny w jakimś podejrzewanym momencie zagrożenia. Również o tym, że to nie była taka zwykła sytuacja, zwykłego pochówku, świadczy też miejsce pochówku. Ona została pochowana w lesie przy polnej drodze, czy przy leśnej drodze. W tym czasie zmarłych zdecydowanie chowano na poświęconej ziemi, na cmentarzach przykościelnych. Po drugie, głębokość jamy bardzo zastanawia, a łącząc to z wpisami kronikarskimi, które pojawiły się w latach 30. XVII wieku, taki wpis na przykład z 1631 roku mówi o tym, że miała miejsce wtedy ucieczka zielonogórzan z miasta do Ochli leśną drogą. Uciekali przed dżumą, której ognisko wybuchło właśnie w mieście, oraz przed żołnierzami, przed bandami, które wtedy grasowały. I właściwie tutaj wielkiej różnicy między tymi dwoma formacjami nie było, bo i żołnierze byli zdesperowani i łupili tych biednych mieszczan. Zresztą nawet takie określenie w kronice się pojawia, że kiedy już dotarli do Ochli, to tą resztkę mieszczan, która zdążyła zbiec i nie zginęła na skutek choroby, to złupili do ostatniej koszuli. Tą kobietę znaleziono z dużą ilością talarów, 11 sztuk. Skąd ona mogła mieć takie pieniądze? Oczywiście jeszcze w takiej grubej monecie. Mogła być to część sumy posagowej bądź cała, ale raczej myślę, że część, bo wartość nabywcza 11 talarów nie była jakaś bardzo oszałamiająca, a sam fakt, że te wszystkie monety były w jednakowej, bardzo grubej monecie, świadczy o tym, że pochodziła z zamożnej rodziny. Na całym terenie działań wojennych, wojny 30-letniej, wspomina się o okropnym, masowym głodzie. W takich czasach zostawienie przy kimś takiej ilości pieniędzy, włożenie go do grobu, na coś takiego pewnie sobie ludzie w tym czasie nie pozwalali.
Podobnie jak teraz.
Myślę, że tak, że ta chęć jakby posiadania pieniędzy była duża. Wtedy to było jeszcze dodatkowo jakby spotęgowane kwestią jakichś takich instynktów, chęci przeżycia. Więc jeżeli nie zdążyli dotrzeć do Ochli i ona zmarła w międzyczasie, no to musiała być to naprawdę jakaś taka bardzo dynamiczna sytuacja.
Przejdźmy do tej części ekspozycji.
W tej części pokusiliśmy się o takie symboliczne zobrazowanie grupy mieszczan, która ucieka właśnie z Zielonej Góry do Ochli. Wzorowaliśmy się tutaj na malarstwie niderlandzkim. Akurat w tym malarstwie z tego rejonu występuje bardzo dużo portretów czy też grup całych takich scenek rodzajowych, gdzie główną rolę odgrywają kupcy, ta właśnie grupa społeczna. Dzięki temu mogliśmy bardzo szczegółowo oddać ich strój, łącznie z detalami. Tytułowa Jane ma zrekonstruowaną suknię według obrazu, jednego z obrazów właśnie malarzy niderlandzkich. To nadaje troszeczkę takiego klimatu, ponieważ głównym przesłaniem tej wystawy nie jest prezentowanie wyłącznie artefaktów archeologicznych, tylko podejście w taki zupełnie inny sposób, poświęcenie tej wystawy konkretnej osobie, która funkcjonowała na naszym terenie, która żyła w Zielonej Górze, która znała te same tereny, co my dzisiaj. No i dzięki antropologom, również specjalistom od programowania możemy dzisiaj spojrzeć tej Jane w twarz, zobaczyć jak wyglądała. Także nawet udało nam się trafić z kolorem włosów, troszeczkę w ciemno właśnie pomyśleliśmy, że może była blondynką i akurat tak rzeczywiście się okazało.
Wystawa będzie uzupełniana o nowe wizualizacje nadsyłane przez naukowców, a jak wyglądała 17-letnia zielonogórska mieszczka z XVII wieku, możemy przekonać się osobiście do końca sierpnia, oglądając oczywiście wystawę w Muzeum Archeologicznym w podzielonogórskiej Świdnicy. Dzisiaj także trzecia i ostatnia część rozmowy z aktorem Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, autorem sztuk, reżyserem Lech Mackiewicz, bo o nim mowa. Szykanowany w stanie wojennym za działalność opozycyjną, wyemigrował w latach 80. do Australii, gdzie przebywał 30 lat. W trzeciej części rozmowy o różnicach pomiędzy teatrem w Polsce i Australii i o niełatwym powrocie aktora do Polski.
Jak cię przyjęła Australia? Utrzymywałeś się z uprawiania zawodu aktora?
Dosyć wcześnie zacząłem. Potem miałem taki moment, że poszedłem na studia i wtedy jeździłem jako taksówkarz. Na samym początku robiłem wszystko. Żadnej pracy się nie bałem i roznosiłem ulotki. Miałem krótki epizod sprzątania. Przez 8 nocy pracowałem w rzeźni. A to już w trakcie studiów też pracowałem. To wtedy nocami mogłem pracować. Reżyserując jeździłem i do Melbourne, i grałem w teatrach stanowych w Sydney, w Sydney Theatre Company, w Belvoir, w największych teatrach sydneyjskich. Reżyserowałem też tam w obu tych przestrzeniach. Grałem w Opera House, grałem w Adelaide, w pięknym teatrze stanowym. Grałem tam Franza Kafkę w Kafka tańczy. I miałem taki też okres, że dostałem taką nagrodę dla najlepiej zapowiadającego się reżysera. Zaraz po studiach zrobiłem chyba 2 spektakle i wygrałem taki konkurs, który dał mi, oprócz tego, że no jakiś tam prestiż, ale to i tak tam nikt nie pamięta o tym, że miałeś w zeszłym roku byłeś najlepszy młody reżyser, w tym roku jesteś już jednym z nich i szukasz normalnie pracy. Jesteś, you are only as good as your last job. Taka prosta zasada, nie ma etatów. I udało mi się pracować, no, bez chwalenia się, ale z Cate Blanchett, z Jeffrey Rushem, z takimi oscarowymi aktorami, z Essie Davis, Ora Bafta z kolei wygrała, z Rachel Griffiths, z taką absolutną czołówką australijską i miałem też taki okres, że teatralnie byłem bardzo wzięty. W filmie nie aż tak, ale też grywałem i w telewizji, i w filmach, ale to było bardziej sporadyczne. Natomiast w teatrze miałem taki okres ciągów i ostatnie, powiedzmy, naście lat mojego pobytu w Australii żyłem tylko i wyłącznie z reżyserowania i grania. Czyli tak jakby tam się osadziłem, ale ten, tak jak mówię, Australia się dla mnie wyczerpała. Tam mieszka 20 milionów ludzi, teatrów jest ograniczona liczba i nie to, że zabrakło wyzwań, ale zawsze tęskniłem za Europą, a przede wszystkim zdarzyło mi się to, co mi się zdarzyło, czyli spotkałem tutaj kobietę mojego życia, więc powrót stał się jakby jedynym możliwym i sensownym wyborem.
Czym się różni teatr australijski od polskiego?
Przede wszystkim tym, że pracę stałą w Australii ma administracja i to jest dla mnie przykre. Artyści są zawsze głodni, mówię głodni pracy, że administracja jakby wyznacza skalę sukcesu. Jest kilku aktorów, którzy potem są w Hollywood albo grają w serialach i są rozpoznawalni, ale jest wielu znakomitych australijskich aktorów, którzy dużo pracują. Środowisko ich ceni. I to środowisko jest naprawdę ekstra, szanują się. Jak oni się nie będą szanowali, to kto ich będzie szanował? Nikt. Przede wszystkim różni się tym, że jest teatrem nie tyle impresaryjnym, ile sezonowym. Sezon w znaczeniu angielskim to jest okres grania sztuki. I tę sztukę gra się do wyeksploatowania. Czyli wynajmujesz aktorów, nie na rok, tylko na okres prób, które trwają 5 tygodni, to jest standard, i 6 tydzień techniczny. I potem w zależności od rozmiaru teatru, od oczekiwań, jak to się planuje, gra się sztukę 8 razy w tygodniu, tę samą sztukę, przez 1,5 miesiąca. Jak jest sukces, to do 2 miesięcy i możliwe, że ta sztuka, jeżeli była wielkim sukcesem, za rok powróci i będzie grana jeszcze raz. Albo wykupi ją inny teatr w tej samej obsadzie z tą samą reżyserią, bo był to sukces. I tam myśmy mieli na przykład z Cate Blanchett Kafka tańczy, że zagraliśmy rok po roku 2 bardzo dobre i takie mocne sezony, kiedy ja grałem tego Kafkę, a ona grała Felicję Bauer, graliśmy parę. Taki mój heyday, te 2 lata, że rzeczywiście byłem takim mocno, mocno branym aktorem. I po tym okresie, kiedy się gra ten spektakl, już w trakcie grania teatr próbuje z nowymi aktorami, totalnie innymi, nową sztukę, która tydzień po zejściu twojej sztuki wchodzi i ona jest grana 1,5 miesiąca. Czyli standardowo teatr wypuszcza, scena wypuszcza 8 do 10 tytułów rocznie, które są zaplanowane z góry, dokładnie są znane daty. Aktorzy, którzy grają, z reguły nie są puszczani do filmu czy do telewizji, jeżeli grają w tym czasie w teatrze. Kampania reklamowa praktycznie rusza w okolicach października, powiedzmy listopada, już jest broszona na następny rok. I oni wypuszczają książeczkę tytułami, z obsadami, na cały rok. Wiesz, kto będzie grał, co będzie grał i żyją w dużym stopniu z tak zwanych subskrypcji. Widzowie, żeby było troszkę taniej, wykupują i tych pierwszych 6-7 spektakli jest zawsze zapełniony. I jeżeli jest sukces spektaklu, to potem następne się wypełniają bardzo szybko. Jak jest trudno, to trzeba upychać to gdzieś. I masz taki standard, że masz jeden dzień wolny, czasami jest to poniedziałek, czasami jest to niedziela. Grasz w środę o 11 dla szkół ten spektakl, a codziennie wieczorem o 19 albo 20. Zawsze w sobotę o 13 dla ludzi starszych, którzy boją się po ciemku wracać do domu. Grasz 70 razy pod rząd to samo i jest coś w tym na początku przerażającego, ale włącza ci jakby równoległość bycia, że jesteś w stanie grać, być obok i sprawdzać sobie nowe rzeczy. Jest taka...
Odmienny stan świadomości.
Odmienny stan świadomości. A nie ma czegoś takiego jak zespoły. Zespoły posiadają tylko teatry tańca i opera.
A w kwestiach mentalnościowych?
No wiesz, uczyłem się różnych innych też podejść do tego zawodu. Masz te 5 tygodni, żeby zbudować rolę. Jest to troszkę inaczej niż u nas. My musimy być w innych światach grając, szukając tej postaci, że jest chyba większym wyzwaniem tutaj, ale z drugiej strony tutaj mamy szansę pobyć mentalnie z postacią, którą masz grać przez te 2-3 miesiące, kiedy próby trwają. I to jest komfort. Masz troszeczkę więcej czasu, a tam nie ma. 5 tygodni już musisz być. I są aktorzy, którzy zaczynają totalnie od fizyczności. To mi się też podobało. Ja pamiętam, był aktor, który wymagał od pierwszej próby, nawet czytanej, butów, które postać będzie miała. Bo on mówi, że w tym będę chodził, to ma wpływ na to, jak ja fizycznie się zachowuję. Ja mu powiedziałem, ale wiesz, stary, jak nie zrozumiesz postaci, to buty ci nie pomogą. On mówi, przepraszam ci bardzo, ale Ryszard III od urodzenia najpierw miał garba, a psychika mu się kształtowała przez całe dzieciństwo. Jak będę grał Ryszarda III, to ja najpierw
to
sobie założę
argument.
Garba. To jest argument. I najpierw sobie założę garba i z nim będę chodził, a i zobaczę, jak mi się psychika układa do mojego garba, a nie garb mi nie rósł. To jest jedna rzecz. A druga, to tam była radość kolegi, który wnosił halabardę. Ponieważ on wygrał casting przeciwko 100 innym chłopakom, którzy chcieli wnosić te halabardy i mówić 3 zdania. Rozumiesz, jak my w teatrze przychodzimy, o, czy to jest wyzwanie? Niekoniecznie. A tam cały zespół miał radość, bo wiedziałeś, że masz 3,5 miesiąca prób, w tym ten tydzień techniczny, i 1,5 miesiąca do 2 miesięcy grania, czyli masz 3 miesiące i wtedy jest przyzwoicie płatne, to są przyzwoite pieniądze, ale potem może być różnie. Jak zagrałeś źle, to może nic nie być. Tam się nauczyłem robić sam teatr. Prowadziłem swój teatr i kiedy nie miałem pracy, właśnie nie miałem tak ułożonych, że teraz mam spektakl, potem reżyseruję, robiłem swoje projekty i prowadziłem teatr, który produkował 2-3 premiery rocznie. To było bardzo fajne i wiedziałem, że jeżeli ja chcę coś zrobić, to ja to zrobię. Byłem panem swojego w jakiś sposób życia. I wierzyłem, że uda mi się w moim rodzinnym mieście w Skierniewicach zrobić coś takiego, to przecież blisko Warszawy, że krytycy tam, aha, jeszcze jest coś takiego, że krytyka jeździ. Oni mają głód tego, żeby poznawać nowych, widzieć nowe. I jak mówisz, że mam teatr, powiedzmy, w Gosford pod Sydney, to oni przyjadą, bo zobaczyć, jak to jest, teatr Gosford, to tam jest, chcą zobaczyć nowe twarze, nowy kontekst teatru. Okazało się, że krytycy z Warszawy nie byli zainteresowani teatrem w Skierniewicach. Ja zrobiłem tam parę fajnych rzeczy, tam zainicjowałem festiwal Feliniada, który przetrwał, potem przeniósł się do stolicy, potem przymarł trochę. Zacząłem go w Sydney, przeniosłem go do Skierniewic, potem do Warszawy i potem go zostawiłem, bo już stwierdziłem, że czas na nowe wyzwania. Robiłem Mistrzostwa Polskich Aktorów w Pływaniu, pierwsze, drugie, też w Skierniewicach i powiedziałem, nie, nie będę ich robił w Warszawie i udało mi się przywieźć wtedy i były na żywo relacje w Jedynce. Ale potem doszło do tego, że ja nie miałem w ogóle pieniędzy. Prowadziłem tak zwaną piwnicę u artystów, tak się dumnie nazwaliśmy, pretensjonalnie, ale fajnie. I tam robiliśmy jedne z pierwszych czytań performatywnych robiliśmy w Polsce. Ściągałem tam aktorów, kolegów, czyli przyjeżdżali do mnie do Skierniewic. Myślałem, że to też jakoś, wiesz, chwyci. Przyjeżdżali ludzie typu Mirek Zbrojewicz, Lech Dyblik, Jarek Boberek i czytaliśmy, co tydzień mieliśmy premierę. To było takie nasze, wiesz, szukaliśmy nowych tekstów, czytaliśmy. No i to też się nie przyjęło, a potem sam zaczął robić czytania performatywne, a no, potem teraz to już jest w ogóle taka ogólnie przyjęta forma obcowania z teatrem. I doszło do tego, że na koniec ta piwnica jakoś tak mnie wykolegowała u artystów, że zostałem się z niczym i naprawdę nie miałem z czego żyć, byłem zadłużony i wróciłem do Australii. Na tyle była żywa pamięć o mnie w Australii, że udało mi się tam i reżyserować. Przeniosłem się do Melbourne, które jest najbardziej europejskim miastem australijskim. Tam rodzaj teatru jest taki, który mi najbardziej odpowiada. Sydney jest taki trochę za bardzo wybrokatowany, tak bardzo pokazał, ale też bardzo fajne rzeczy potrafią robić. Potknąłem się w Skierniewicach i ja pamiętam, że jak wracałem do Polski, kolega, który odbierał przez Wiedeń, ja wracałem z potrzeby serca. A on, co, nie udało się, tak? I ogon podwinięty wracać. Ja mówię, nie, nie, nie. Koledzy, którzy kończyli ze mną studia, wiesz, tworzą się grupy koleżeńskie i oni już gdzieś tam w tych swoich karierach zaszli i nie miałem nikogo, do tej pory zresztą nie mam, z kim mógłbym iść twórczo przez życie. Gdybym został wtedy w Polsce, to może z Maćkiem, bo z nim taki miałem porozum. I on mnie namawiał, żeby reżyserować, on chciał, żebym dawał na reżyserię w Warszawie. No ale to też się rozeszło. No i tak tą swoją drogą szedłem i przy drugim powrocie doszedłem tutaj. Uważam zdecydowanie, że Polska to jest moje miejsce i ten rodzaj kultury, ten rodzaj teatru bardziej mi odpowiada niż to, co miałem tam.
Od nowego roku Klub Kultury Jedynka w Gorzowie przygotował wiele atrakcji kulturalnych. Pierwsze ze spotkań nosi tytuł Trele Morele i Akwarele. Organizatorką tego wydarzenia jest poetka i recenzentka Beata Patrycja Klary.
Zaczął się nowy rok. Nowy rok również barwny, pełen wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych, artystycznych w Klubie Kultury Jedynka. Ten rok kulturalny w Klubie Kultury Jedynka zaczynamy nietypowo, bo nie od promocji nowej książki, tylko od imprezy, która nosi bardzo piękny tytuł Trele, Morele i Akwarele. Dlaczego taki właśnie tytuł?
Dlatego, że artyści, którzy ten program sobie stworzyli, to tak zwane wędrowne ptaki, a trele dla ptaków są jak najbardziej charakterystyczne, ale przy trelach i morelach mamy jeszcze oczywiście akwarele. Akwarele będą elementem tego spotkania. Otóż mamy tutaj małżeństwo, mamy Waldisarena i Osię. Oczywiście są to pseudonimy artystyczne. Waldi pisze wiersze, natomiast Osia komponuje do nich muzykę, gra na gitarze, śpiewa, a Waldi do tego wszystkiego jeszcze gra na dżembie. I, co ciekawe, Osia maluje. U nas w Gorzowie pokaże akwarele, przywiezie 30 sztuk, które będą wystawione tylko tego wieczoru, ponieważ stanowią oprawę tego muzycznego wydarzenia. My w Gorzowie znamy już Waldisarena. Półtora roku temu występował tutaj wraz z Justyną Koronkiewicz, z zespołem, który Justynce towarzyszył muzycznie przy jej książce poetyckiej. A teraz zobaczymy go jako samego autora wierszy, bo Osia będzie te wiersze prezentowała.
Nowy rok w Klubie Kultury Jedynka to również imprezy i wydarzenia, które znamy z poprzednich lat. Nie zabraknie spotkań w połowie drogi, czyli w połowie drogi między Gorzowem a Zieloną Górą, między jedną a drugą stolicą.
Tak, ten cykl będziemy kontynuować. Na pewno będzie przystanek gorzowski, będzie przystanek zielonogórski po raz pierwszy w tym roku. Trwają już pierwsze rozpoznania, kto mógłby w tym przystanku wystąpić. Jak zwykle będzie przystanek w Świebodzinie, dlatego że okazało się, że to, że się nie znamy w województwie lubuskim, my literaci się nie znamy, a po 6-7 spotkaniach okazało się, że to chwyciło, że my chcemy wiedzieć, co się dzieje na północy, co się dzieje na południu, a co na wschodzie czy na zachodzie naszego województwa. Ja się bardzo z tego cieszę. Na początku się troszeczkę obawiałam, że mogą być jakieś animozje. Okazało się, że wręcz przeciwnie. Wszyscy zareagowali na ten cykl ogromnie, ogromnie życzliwie, a skoro będzie już przystanek zielonogórski, to ja się cieszę jeszcze bardziej.
Z działalności Klubu Kultury Jedynka pamiętamy taki cykl, który nazywa się Farma Liter. Jak domyślam się, tego cyklu nie zabraknie w tym roku, będą też takie spotkania, ale będzie również nowy cykl, który nosić będzie tytuł Grupa Liter.
Tak, dlaczego grupa? Bo właśnie bohaterami takich spotkań literackich będą grupy literackie. To, jak się okazuje, wcale nie zaginęło. To była charakterystyczna historia sprzed 50-60 lat, gdy literaci spotykali się w jakichś określonych grupach i nawet manifesty pisali. Może teraz tych manifestów nie ma, ale jak się okazuje, prywatnie w różnych miastach spotykają się ludzie, którzy chcą omawiać swoją poezję i albo znajdują tam swojego guru, albo nawet nie, ale wymiana informacji o tym, o odbiorze tej poezji, prozy jest dla nich ważna. I w lutym z Sieradza przyjadą dziewczyny, które właśnie już od kilku lat tak się spotykają, omawiają swoją poezję, ba, dzięki temu powstają ich książki, dzięki temu są nowe publikacje, a więc grupa jest silna, zwarta i myślę, że warto zacząć w Gorzowie pokazywać właśnie takie inne literackie odsłony.
Uczestnicy spotkań w Klubie Kultury Jedynka nie zapominają oczywiście o poezji. Poezja pełni bardzo ważną rolę w waszym życiu i z okazji Światowego Dnia Poezji odbędzie się bardzo ciekawa impreza.
Tak, już chyba 4 lata z rzędu Miejskie Centrum Kultury, a w związku z tym i Klub Kultury Jedynka, bierzemy udział w tym świętowaniu poezji na całym świecie. W tym roku to będzie taka inicjatywa, że na naszym ukochanym kwadracie będziemy wieszali pudła z poezją. Każdy poeta przygotowuje pudełko oklejone swoimi wierszami. Te pudełka zawisną w przestrzeni miejskiej, ale żeby to nie był tylko ten happening, to wystąpi z cyklu Literat i jego. Tutaj będziemy mieli Kasię Giorgiu i dziewczynę, która tworzy muzykę do wierszy Kasi, a więc zobaczymy duecik. Mieliśmy już 6 czy 7 tego typu spotkań, rozciągniętych przez wiele lat, czasami jedno w roku. To wynika często z po prostu potrzeby. Pomyślałam sobie, że jeżeli ten happening, w którym wszyscy poeci mogą brać udział, zapraszamy, mam nadzieję, że nawet ktoś z innych miast przyjedzie, to po tej godzince wywieszania się z pudełkami poezji, weźmiemy udział w tym też muzycznym w takim razie przedstawieniu, bo będzie gitara, będzie śpiewanie i będzie Kasia Giorgiu, która na pewno Państwu bardzo się spodoba. Ona jest taka szamańska, indiańska, wiele lat mieszkała w Kanadzie, teraz już zakorzeniła się znów w Polsce. Niesamowita osobowość i już się na takie święto poezji bardzo cieszę.
Gorzów w ogóle bardzo lubi drzewa poetyckie. Pamiętamy wiersze poetów, które zakwitały na wiosnę, były wieszane jesienią też, zawisły, były ubierane, wrobione na drutach ubranka. Przecież to drzewo piękne było. Także te poetyckie drzewa to taki znak firmowy gorzowskich poetów i dlatego zachęcamy twórców z innych miast, żeby swoje tym razem pudełka poetyckie do nas tu dostarczali właśnie w marcu, kiedy już na drzewach pojawi się nie tylko wiosna, ale i poezja.
Jak najbardziej. Śmiejemy się, że prosimy, żeby pudełka nie były wielkości telewizorów, tylko bardziej takie jak pudełka po butach na przykład.
Ale są bardzo płodni poeci, którzy mają rzeczywiście wielkie pudła pełne poezji. Dlatego zachęcamy, żeby tymi swoimi wierszami się podzielić. W Klubie Kultury Jedynka jeszcze wiele, wiele innych bardzo ciekawych imprez. Myślę, że tą króciutką zapowiedzią zachęciłyśmy Państwa do tego, żeby odwiedzić już 14 stycznia Gorzowski Klub Jedynka przy ulicy Chrobrego o godzinie 18. Rozpocznie się to spotkanie. Zapraszamy wszystkich, którzy kochają trele, morele i akwarele.
Marek Dyjak, żegnamy się już z nim. W Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego można oglądać wystawę prac młodych fotografików. Z Marianem Łazarskim, prezesem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, rozmawiała Izabela Patek.
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne rozpoczęło 66. rok swojej działalności. Jeszcze możemy obejrzeć wystawę młodych twórców. Co to za wystawa?
Jest to przegląd fotografii, 18. już przegląd fotografii dzieci i młodzieży, który organizuje Młodzieżowy Dom Kultury, czyli już 18. rok. Tym razem tytuł jest tej wystawy Świat wokół nas. W dwóch kategoriach, młodzież do 15 lat i powyżej 15 lat. Ta wystawa jeszcze te kilka dni tutaj będzie prezentowana. Już przy końcu stycznia, prawdopodobnie 25 dokładnie, tak spodziewamy się, będziemy już prezentowali również wystawę malarstwa i rysunku uczennicy z pracowni plastycznej z MDK-u Emilii Siewruk. To będzie taki początek naszego tutaj wystawiennictwa w Małej Galerii.
Jakie tematy preferują młodzi twórcy i prezentują tu na wystawie?
Temat to był jeden, świat wokół nas, w związku z tym ta jakaś taka luźna wypowiedź jest trudna do jakiegoś uszeregowania, bo gdyby to był temat, powiedzmy, powietrze, woda, ogień, ziemia, to byłoby to jakieś bardziej precyzyjne. Natomiast świat wokół nas, to ci najmłodsi mają pomysły takie szalone, że pokazują wszystko, co dookoła można zauważyć. Ci starsi troszeczkę to szeregują, jakoś tam opracowują większej ilości zdjęć. Także to był dosyć dowolny temat i w związku z tym taka rozmaitość jest tych zdjęć. Natomiast w momencie, kiedy następny pomysł padnie, a już wiem, że będzie, jeszcze nie chcę zdradzać, ponieważ pani, która prowadzi zajęcia w MDK-u, to po prostu przedyskutuje tam i zobaczy, jak to będzie wyglądało i wtedy temat zostanie przy tej okazji podany do tego, żeby można było czymś się zająć. Mnie się wydaje, że dobrze by było młodym ludziom zawsze zadawać tematy bardzo takie ogólne, ale z takim jakby uwrażliwieniem. No pokazujemy ogólnie, jak wygląda przyroda, ale zwróćcie uwagę na przykład na parki. Ale to jest kwestia dogadania się i ewentualnie zapodania takiego tematu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rozmaitość jest wielka. Tutaj zdjęć ciekawe są, każdy na swój sposób do tego podchodzi. Bardzo sympatycznie to wygląda. Dzisiaj ta fotografia jest tak upowszechniona, że nawet można powiedzieć, że mając do dyspozycji smartfona z aparatem fotograficznym, idąc do sklepu zakupić po prostu cośkolwiek i mamy problem, czy można ten element z tej półki wziąć, czy tamten, no to jak chcemy się czegoś dowiedzieć, to dzwonimy do kolegi, koleżanki, do mamy albo do taty i czy ja mam to kupić, no to przyślij zdjęcie, zobaczymy. No i od razu robimy zdjęcie z półki, przesyłamy i od razu wiemy. Ta fotografia na co dzień jest wszędzie, czy my chcemy, czy nie. Obrazem się posługujemy, tylko z tym tutaj precyzja, jeżeli chodzi o temat fotograficzny, zawsze wymaga takiego przemyślenia. Młodzi ludzie na ogół zawsze robią w ten sposób, że jak już mają jakiś temat zadany, mniej czy więcej precyzyjnie, robią setki zdjęć i później jest dylemat tylko, jak to wybrać. I tutaj już wtedy jurorzy wchodzą do działania i zaczynają wyrzucanie tego wszystkiego i dopiero wybierają taki fragment, który po prostu daje przekaz odpowiedni.
Ale widzimy, że młodzi ludzie fotografują przyrodę. Jest na przykład cykl poświęcony ogrodowi, czyli są sfotografowane kwiaty, są zwierzęta, jest czyjaś mama, czyli rzeczywiście świat otaczający młodych ludzi.
Tak, to jest prawda i to jest dobrze, że nad takimi tematami się koncentrują, bo jeżeli jest jakaś specyficzna wypowiedź fotograficzna, to jak jest temat bardzo ścisły na przykład i to będą zwierzęta w parku czy kwiaty w parku, bo to różnie bywa, to są już tematy takie bardzo wąskie, natomiast tu jak się ma taką możliwość dużego jakby rozrzutu różnych pomysłów, no to mamy przynajmniej wybór prac dosyć taki ciekawy i dużą ilość ich jest tutaj.
Wystawę prac młodych fotografików można oglądać do 13 stycznia w Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ulicy Chrobrego 4.
Andrzej Pijanowski w reżyserce, Janusz Muński przy mikrofonie. Żegnamy Państwa, kłaniając się nisko. Następne Kulturalne Lubuskie w sobotę za tydzień 18 stycznia o godzinie 14.